Ludzie i pieniądze.
A dzisiaj w audycji goście Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos, i Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel we Wrocławiu zdalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od takiej twardszej nieco ekonomii. Rośnie konsumpcja. Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu tego roku wzrosła o prawie 5%, dokładnie o 4,8% w ujęciu rocznym. No, chociaż w ujęciu miesięcznym spadła o 17,3%, no to w stosunku do grudnia. Sprzedaż i tak pozytywnie zaskoczyła ekonomistów. Chodzi o ten wzrost roczny. Jest lepiej niż w ubiegłym roku. No to co się takiego stało, że Polacy wrócili do sklepów i czy właściwie możemy powiedzieć, że wrócili, skoro w ciągu roku ta sprzedaż poszła nam w górę o prawie 5%, ale w ciągu miesiąca spadła o 17,3%. To może zaczniemy od Piotra Urbańczyka, który jest zdalnie.
Dzień dobry. To, że spadła w styczniu w stosunku do grudnia, to jest cecha charakterystyczna takiego cyklu, kiedy przechodzimy z końca roku, a grudzień jest zawsze najlepszym miesiącem na zakupy z przyczyn zupełnie normalnych, a w momencie, kiedy wchodzimy w styczeń i zaczynamy oszczędzać, no to ten spadek zakupów oczywiście ma miejsce. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla tego stycznia z 2025 roku, jest to, że ten spadek sprzedaży był dużo mniejszy niż w poprzednich tego typu cyklach grudzień-styczeń. Mm-hmm. Także to jest stąd też jednocześnie w skali roku mamy ten wzrost sprzedaży. I można byłoby się zastanawiać w ogóle, jakie są składowe, bo to rzeczywiście zaskoczyło wszystkich analityków. Nikt nie spodziewał się, że będą to tak dobre wyniki. Ważne jest to, że wzrosty są w kategoriach nabywania tak zwanych dóbr trwałego użytku. No i tu mówimy o samochodach, tu mówimy o meblach, tu mówimy o telewizorach, tu mówimy o sprzęcie grającym, RTV, AGD, lodówkach, pralkach itd., itd.
Czyli wszystkie branże, które do tej pory płakały, że Polacy właśnie nie chcą nic kupować, a tu ruszyło.
Przestali płakać. Tak nawiązując do tego, co powiedziała pani redaktor. Co widać też w ogóle po nastrojach konsumentów, bo jak państwo byście zerknęli na badania GUS-u, to widać drgnięcie w górę, jeżeli chodzi o bieżące nastroje. Tak? Jeżeli chodzi o prognozy przyszłości, to nadal jesteśmy pesymistyczni, ale jeżeli chodzi o bieżące nastroje, to jest drgnięcie w górę i mówimy, że będziemy sobie kupować więcej rzeczy. Ważne, że to są dobra trwałego użytku. No takie zabawne wyjaśnienie, jakie się natknąłem, bo mnie te tematy generalnie interesuje, to jest to, że to jest trochę pokłosie takich dużych zakupów, jakie robiliśmy dla czasów pandemii w 2021 roku i że najwyraźniej te sprzęty, które wtedy kupowaliśmy, to ich czas życia, to właśnie jest około 4 lat.
Aha.
I czas na wymianę.
Aha, w ten sposób.
Ale są poważniejsze przyczyny oczywiście też, typu liczba oddanych mieszkań do użytku, bo to jest bardzo ciekawy parametr i on też jest dosyć pozytywny w relacji do poprzednich miesięcy. To, że odbudowaliśmy nasze oszczędności i postanowiliśmy trochę więcej wydawać, że już poprzedni rok, proszę państwa, to był taki, 24 chyba każdy to odczuł i samemu to robił, że więcej oszczędzaliśmy niż wydawaliśmy. Krótko mówiąc, oszczędności rosły szybciej niż dochody gospodarstw domowych. Początek tego roku wskazuje na to, że ten trend się zatrzymał i się odwróci, czyli no zaczniemy po prostu więcej wydawać, co jest dobre dla gospodarki oczywiście.
No tak, ale ja się też zastanawiałam, czy może ten pęd do sklepów nie wynikał też trochę z zapowiedzi Donalda Trumpa, że on tutaj właśnie pookłada wszystkich dookoła wysokimi cłami. No i tak Polacy potrafią dobrze liczyć, więc sobie przeliczyli. Aha, jak będą cła, to znaczy, że zaraz wszystko podrożeje, więc albo kupię teraz, albo wcale.
A niekoniecznie, bo jak będą większe cła, to będziemy mniej eksportowali samochodów, mam na myśli Niemcy oczywiście, do Stanów, a więcej sprzedawać w Europie, co może się okazać, że nawet wpłynie pozytywnie na ceny, czyli odrębinkę pójdą w dół. Różne mogą być tendencje, a pralki i lodówki produkujemy sobie sami, głównie w okolicach Wrocławia.
No proszę. Szczepan Sakowicz.
No to jest dosyć ciekawa teoria, w sumie zainteresowała mnie, którą pan wspomniał o 2021 roku i o pandemii, czyli jednak producenci pralek spod Wrocławia, zaplanowane zużycie, wyszło im 4 lata, prawda, że musimy kupić nowe. No jakby myślę, że trendów jest bardzo dużo, ja tak zupełnie cynicznie mówiąc widziałem dwa trendy. inflacja, która wyniosła około 5%, czyli tak naprawdę ktoś mógłby powiedzieć, że kupowaliśmy tyle samo, ale wszystko jest droższe o te 5% średnio. Drugi trend jest taki, że jednak przez rok średnie wynagrodzenie w przemyśle wzrosło około 10%, tak więc najnormalniej mamy więcej pieniędzy. Ale z drugiej strony właśnie, jeżeli chodzi o porównanie stycznia i grudnia, może faktycznie nie kupujemy tak bardzo ad hoc i sercem, tylko na spokojnie sobie w styczniu przeliczymy to wszystko, popatrzymy, może są lepsze promocje, jakieś lepsze wyprzedaże i tak dalej, a nie w tej gorączce świątecznej. Może jeszcze a propos samochodów kończąc, mieszkałem kiedyś w Irlandii i w Irlandii jak się kupowało samochody, to generalnie na rejestracji jest rok zakupu, czyli pokazując się na mieście, każdy widzi, jak stary mamy samochód, tak więc 80 bodajże procent sprzedaży wszystkich samochodów przypadało na styczeń, dlatego że każdy chciał mieć nowy samochód przez rok, prawda, żeby to na rejestracji było. Niedawno byłem w Irlandii, okazało się, że zmienili to parę lat temu, że już są dwie połowy roku, tak więc i w styczniu, i w lipcu teraz ludzie kupują, bo to widać na rejestracji, z której też połowy roku. Całe szczęście, że nie mamy takiej sytuacji w Polsce, że mamy datę, to nie przypada nam ten szczyt, ale do czego dążę? Myślę, że jest bardzo wiele takich zupełnie dziwnych powodów, o których nawet nie wiemy, dlaczego ludzie kupują akurat wtedy. Wspomniany przez panią redaktor Trump może być też takim powodem, prawda? Że jedni mogą się bać ceł, a drudzy mówią, a już jak Trump doszedł do władzy, to tą wojnę zakończy i będzie nam wszystkim lepiej. Tak więc może tą pralkę faktycznie kupię nową.
No, coś w tym jest. Z drugiej strony tak się zastanawiałam, jeśli chodzi o samochody, że tutaj był taki dosyć spory skok. Nawet sobie wynotowałam, ale nie przytoczę, bo gdzieś mi się zgubiło w tym całym tekście. W każdym bądź razie może to firmy teraz też zaczęły wymieniać całe floty aut. Bardziej to właśnie kupują firmy niż prywatni kowalscy.
Trudno powiedzieć, nie znam tych danych, tylko ta wymiana, bardzo mi się spodobały pana argumenty. Rzeczywiście czasami zachowujemy się dziwnie, wydaje się nieracjonalnie. No, chcemy mieć na przykład na tablicy rejestracyjnej zaznaczone, że mamy nowy samochód, a maksymalnie 3-letni. To na pewno jest jakąś motywacją. Ale jak popatrzymy, wrócę jeszcze do tego, co zasygnalizowałem. Mamy rzeczywiście dobrą informację, jeżeli chodzi o podaż mieszkań, takich oddanych do użytkowania, bo był taki okres, że ta dynamika spadała. Zdaje się, że ujemne nawet wartości w styczniu wyhamowała, a nawet liczba oddawanych mieszkań do użytku wzrosła, a jak kupujemy sobie mieszkania, to oczywiście kupujemy wyposażenie do tych mieszkań. Więc to też poza koniecznością wymiany starych urządzeń sprzed 4 lat, no to pojawia się konieczność zakupu nowych urządzeń. Ale łyżkę dziegciu do tego miodu chciałbym dodać, bo niestety kolejny miesiąc rzędu mamy spadek sprzedaży książek. Może to oznaczać, że mniej czytamy, a może to oznaczać, że może przenosimy swoje zainteresowanie książkami do oczywiście sfery internetu i tam po prostu czytamy książki, krótko mówiąc, na czytnikach, a nie na
papierze. Właśnie, tutaj jestem ciekawa, czy rozbili to na te książki sprzedawane w formie cyfrowej właśnie do czytników, czy też chodzi o książkę, którą weźmiemy do dłoni. Znalazłam dane a propos samochodów, no to wzrost o prawie 22%. To jest rzeczywiście bardzo dużo. Kupujemy też coraz więcej przez internet, to już 9,1% całej sprzedaży, ale to można uznać, że to jest dużo, jak weźmiemy pod uwagę wszystko to, co w ogóle kupujemy w sklepach stacjonarnych, bo mnie się wydawało, że powinno wyjść więcej, patrząc dookoła i rozmawiając ze znajomymi, jak oni właśnie w poszukiwaniu rzeczy tańszych albo w niższych cenach tych samych, które mają na przykład rzeczy w sklepach, korzystają z internetu.
No w sumie to jest dosyć ciekawe, bo faktycznie 9% wydaje się dosyć niską liczbą. Pytanie, ja nigdy nie liczyłem w swoim budżecie. Pytanie, co jest wliczone w to, co kupujemy, bo jeżeli to są takie grube tematy, no myślę, że sporo osób kupuje samochód w internecie, coraz więcej kupuje, ale jednak kupujemy go, że tak powiem, stacjonarnie w jakimś salonie, czy komisie, czy gdzie indziej. Mieszkań też de facto w internecie nie kupujemy, znajdujemy, ale prawda, to jest umowa taka. Tak więc no, zastanawiam się, jak jest ten, co się składa, jak to wszystko zostało policzone. Z drugiej strony też myślę, znam ludzi, którzy kupują wiele więcej, na przykład zakupy spożywcze pełne i tak dalej. Ja osobiście jednak wolę pojechać, popatrzeć na to, na to, co kupuję, tak więc no niska jest ta liczba faktycznie.
I pytanie jeszcze, jak długo ten pęd Polaków do sklepów może się utrzymać, bo też ekonomiści uważają, że no, z jednej strony mieliśmy te podwyżki płac, więc tutaj też mogliśmy sobie troszkę pozwolić na więcej, ale z drugiej strony też odłożyliśmy sporo pieniędzy i na ile ten pęd z nami zostanie. Po prostu mamy inflację 5%, no to czy dalej będziemy chcieli kupować, biorąc pod uwagę, że ceny dalej na razie rosną, no a wtedy będziemy musieli zacząć uszczuplać swoje oszczędności.
Przewidywania są optymistyczne, bo to nie tylko jest kwestia konsumpcji, która nam wzrosła, ale mamy dobre informacje, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne i odbudowę zdolności, zwiększenie może zdolności produkcyjnej przemysłu. Czyli generalnie, że biorąc przemysł i ci, którzy zajmują się profesjonalnie tymi tematami, widzą może nie tyle światełko w tunelu, co w ogóle taką dużą autostradę w kierunku utrzymania zwiększonego popytu konsumenckiego. Jak się spojrzy na przykład na produkcję budowlaną montażową, czyli to, co budujemy, hasłowo, nie tylko mieszkania oczywiście, ale też drogi, autostrady, to po wielu okresach spadku tej produkcji, ona podobnie jak konsumpcja w styczniu podskoczyła do góry. Czyli generalnie rzecz biorąc, atmosfera gospodarcza w Polsce robi się coraz pozytywniejsza. Czwarty kwartał poprzedniego roku to też chyba było zaskoczenie, jeżeli chodzi o wzrost PKB. Tegoroczne prognozy na wzrost PKB analitycy podnoszą do powyżej 4 już punktów procentowych, nawet widziałem. Zatem pójdzie pewnie, no to, że mamy już pełne zatrudnienie i bardzo niski poziom bezrobocia, no to już wiem, bo o tym rozmawialiśmy w ostatnich latach wielokrotnie. Prawdopodobnie wynagrodzenia też pójdą w górę, więc ja raczej patrzę pozytywnie, optymistycznie. Znaczy może z założenia jestem trochę przeciwnikiem nadmiernej konsumpcji, ale jeżeli chodzi o dane gospodarcze, to tak, te wysokie dynamiki będą się utrzymywać moim zdaniem.
No to co pan powiedział, to budzi trochę optymizmu. My tego optymizmu bardzo potrzebujemy. No to jeszcze takie dzisiejsze dane. Stopa bezrobocia liczona według badania aktywności ekonomicznej ludności, BAEL, czyli to jest ta, gdzie bierze się pod uwagę nie tylko miejsca pracy, w których ktoś jest zatrudniony na różne umowy, ale w ogóle gdzie ludzie sobie radzą. No i się okazuje, że w naszym kraju w czwartym kwartale ubiegłego roku to ta stopa bezrobocia wyniosła 2,8%, więc niesamowicie niska. A z drugiej strony przed końcem roku mieliśmy multum informacji na temat różnych firm, które, no, w których odbywały się grupowe zwolnienia dosyć duże. To działało na wyobraźnię, ale jednak widać, że Polacy chyba sobie radzą.
Tak, jak najbardziej. To ja to sygnalizowałem, nie tylko ja, tylko różni goście, pani redaktor, już wielokrotnie, że my będziemy mieli inny problem. Przepraszam, my go mamy, ten problem. Nam zaczyna brakować rąk do pracy. Nie wiem, czy przyjdzie taki moment, że tak zwana sztuczna inteligencja, cokolwiek by to nie znaczyło, bo tu definicja jest nieskończona ilość, zacznie nam wspierać po prostu i wykonywać pewne czynności za nas, ale póki co, no to my jesteśmy krajem, który jest przed poważnym problemem demograficznym. Nas jest coraz mniej, ludzi w wieku produkcyjnym jest coraz mniej. Gospodarka się rozwija, więc zapotrzebowanie na ręce do pracy jest coraz większe. I naprawdę musimy się zastanawiać, skąd te ręce do pracy wziąć.
No właśnie, w sferze IT, jak tam z tymi rękami do pracy, poza tym, że pomogła sztuczna inteligencja w pewnym sensie, ale to chyba też nie do końca.
Znaczy, jakby no, dobrze słyszeć o tych danych, że 2,8% to chyba według tych wskaźników to jest w ogóle tak naprawdę zbyt niskie bezrobocie, a dla przemysłu to jest bodajże poniżej 5%, to jest brak rąk do pracy. W każdym razie w IT, no prawdopodobnie to w tych ostatnich miesiącach to z IT było dużo, dużo wiadomości. Pytanie, na ile w tym całym większym schemacie świata to były bardziej takie newsy, które zostały podłapane, bo to było coś ciekawego, że IT się już nie rozwija tak szybko, a zaczyna zwalniać, a na ile to było, że tak powiem, realne, ale faktycznie jakby widać wpływ AI, widać wpływ tego, klienci mają oczekiwania, że jako firmy IT my będziemy dla nich robić rzeczy taniej, szybciej, bo przecież no już teraz prześmiewczo powiem, już nie trzeba programistów, już AI sama to zaprogramuje i tak dalej, tak więc stąd spowolnienie, ale myślę, że to wynika z innej dosyć ciekawej rzeczy, że takiej masowej, jest dziwne słowo, komodytyzacji usług IT. Tak naprawdę one się już upowszechniły, już większość firm je świadczy, większość firm ma swoje działy IT, to już nie jest jakaś taka nowość, że można żądać od klientów nie wiadomo jakie stawki, prawda? To już jest konkurencja też globalna. Tak więc bardziej w IT plus też, no zobaczymy, czy to nie będzie trochę taki sam temat jak z tymi pralkami, że tam powiedzmy siedzieliśmy z tą swoją starą pralką, pomimo tego, że ona tam już nie domagała, bo firmy czekają na rewolucję IT, prawda? Na rewolucję AI, że nagle agenci AI wejdą i 90% pracy to będą agenci AI, tylko że no, to się nie wydarzy tak naprawdę w najbliższym czasie. W którymś momencie te firmy będą musiały wrócić i powiedzieć, no niestety te nasze systemy IT się zestarzały, nowe wymogi bezpieczeństwa, nowe wymogi klientów i tak dalej i jednak wracamy znowu do wysokiego poziomu inwestycji w IT, bo tak naprawdę to jest naszym fundamentem.
No i chciałam pocieszyć osoby, które być może w IT straciły pracę, ale można się troszeczkę dokształcić. Praca czeka w sektorze cyberbezpieczeństwa, a wczoraj gdzieś wyczytałam właśnie, że za dzień pracy, stawki są takie, proszę Państwa, dla mnie to jest niebotyczna kwota, 3,5 tysiąca złotych za dzień pracy specjalisty od cyberbezpieczeństwa. To w tej chwili jest bardzo ważne, bo zresztą dosyć często przytaczam również i w tej audycji przykłady różnych sytuacji, w których dochodzi do wycieku danych i tutaj u nas w Polsce. Także no, specjaliści od cyberbezpieczeństwa poszukiwani mogą dużo zarobić, więc jeśli Państwo już coś w tej branży robili, a tylko potrzebują się troszeczkę dokształcić, to po prostu trzeba to zrobić, bo warto, jak słychać, 3,5 tysiąca złotych dniówka. No, to jest o co walczyć. Szczepan Sakowicz, Piotr Urbańczyk, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w audycji dziś gość jeszcze pan Sakowicz, członek zarządu Kainos, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. No i wracamy do zapowiedzianego tematu. Okazuje się, że w grudniu ubiegłego roku najlepiej zarabiało się w Krakowie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło tam 10 678 zł i 92 grosze, żeby być szczegółowym. A na drugiej pozycji znalazł się, uwaga, Gdańsk. Trzecia była Warszawa, czwarty Wrocław i teraz w Gdańsku zarobki miesięczne 10 640 zł 11 groszy, w Warszawie 10 456 zł i 10 groszy. No a we Wrocławiu na czwartym miejscu 9 432 zł, przy czym w skali kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło dużo tych liczb, 8 821 zł brutto. Kraków pierwszy, Gdańsk przegonił Warszawę, no to może najpierw o Gdańsku, jednak to jest Radio Gdańsk. To co zdecydowało o tym, że jesteśmy tak wysoko? No to, Szczepan Sakowicz.
Ja myślę, że z mojej perspektywy to przybywa ciągle firm z zachodnich centrów usług, które zatrudniają tutaj wysoko wykwalifikowanych specjalistów, bo większość z tych centrów usług nie przyjeżdża do Polski dlatego, że jest tanio, tylko dlatego, że są te właśnie skille, ludzie, którzy potrafią wykwalifikowane zawody robić. I to widać tylko jadąc po Grunwaldzkiej, Oliwia i inne centra usług. Nie wygląda na to, żeby był problem z nieużytą przestrzenią biurową. Tak więc
wieczorem widać nawet, późnym wieczorem, jak późna. Te biura działają i się tam światła świecą cały
dokładnie,
czas.
Dokładnie. Tak więc to jakby jest bardzo pozytywne. Ja sobie dzisiaj rano wyświetlałem, jak to się ma w innych krajach. No i w Gdańsku bodajże ile? 10 700?
10 640. No.
Niemiecka pensja minimalna to jest 9000 zł, czyli średnie wynagrodzenie w całej Polsce jest troszkę mniejsze, tak, to 8800 niż niemiecka pensja minimalna. Średnia niemiecka pensja to jest tam 40 tysięcy euro, czyli około 18 tysięcy złotych, tak więc jeszcze nie do końca się zbliżamy. Brytyjska 16 tysięcy. Ale hiszpańska i włoska, średnia pensja w przemyśle, 11 200 zł, czyli o 500 zł już się zbliżamy do, a przynajmniej duże miasta, takie jak Gdańsk się zbliżamy. Tak więc no, ja myślę, że jakby wracając do Gdańska, wiele firm, które jest tutaj obecne, musi płacić europejskie stawki. Te pensje w tych zawodach właśnie IT wysoko wykwalifikowanych rosną. Dlatego też, że po pandemii świat się nam trochę spłaszczył i specjaliści, którzy mieszkają tutaj równie dobrze, wielu z nich wykonuje te swoje prace dla klientów gdzie indziej, zupełnie zdalnie, jeżdżąc raz czy dwa razy w miesiącu, żeby się spotkać z współpracownikami. Tak więc no, to jest pozytywny trend.
Piotr Urbańczyk.
Zgadzam się z tym, co pan powiedział w 100%. To jest bardzo pozytywny trend, bo on też świadczy o tym, że trochę wychodzimy z takiego obszaru wykonywania takich czynności zawodowych odtwórczych, że tak to w skrócie powiem, czyli prostego składania komputerów, jak to kiedyś w latach 90. często robiliśmy. Zaczynamy robić bardziej złożone, wykonujemy coraz bardziej złożone czynności. To, że firmy z tak zwanego świata decydują się u nas zainwestować w różne centra, fabryki, przedsiębiorstwa, gdzie właśnie będą wykonywane tego typu czynności bardziej złożone, no to też jest pochodna tego, o czym właśnie pan wspomniał. Także my tego, tym się powinniśmy chwalić. Mamy duże grono dobrze wykształconych ludzi. Komunikacyjnie jesteśmy wygodni, bo większość z nas mówi po angielsku. Mamy świetną infrastrukturę. Naprawdę warto trochę pojeździć po Europie i naprawdę nie ma powodu do wstydu, a wręcz przeciwnie, do dumy. Mam na myśli infrastrukturę zarówno taką drogową, po której jeździmy samochodami, jak i infrastrukturę chociażby światłowodową. Ja osobiście byłem zaskoczony, na ile odstajemy do przodu względem naszych zachodnich sąsiadów. Jesteśmy naprawdę bardzo nowoczesnym krajem. Mam oczywiście świadomość, że to dotyczy głównie dużych miast w Polsce. Mniejsze miasta może nie są jeszcze w tej aspekcie tak rozwinięte, ale inwestorzy jak przychodzą, to inwestują w dużych miastach. Miasto, które jest moim drugim rodzinnym domem, no to ja się nie dziwię, że tam ludzie chcą inwestować, bo oferuje też ten work-life balance, chyba jeden z najlepszych, a może nawet najlepszy w kraju, tak, biorąc pod uwagę w ogóle to, co można robić po godzinach, a to też się bierze pod uwagę. Więc jest dużo elementów sprzyjających. No, minusem, jak gdyby, który trzeba mieć na uwadze, o którym warto pamiętać, to jest to, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, to, że mamy bardzo niskie bezrobocie, co oznacza, że w pewnym momencie no mogą przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych inwestorzy zagraniczni wezmą to pod uwagę. Mogą wybudować sobie fabrykę albo wynająć pomieszczenie biurowe, ale pytanie, czy będą mieli kogo zatrudnić. I tu no, to jest takie niebezpieczeństwo, które nam grozi, że w pewnym momencie ta dynamika inwestycji zagranicznych może wygasnąć z tego powodu, że nie będą mieli po prostu kogo zatrudniać. A podkupywać sobie nawzajem nie będą, no bo te zarobki też nie mogą rosnąć w nieskończoność w górę.
No właśnie, to jest ciekawa sytuacja. Teraz żałuję, że nie sprawdziłam, jak te średnie kwoty wyglądają, bo pan Sakowicz przedstawił, jak to na zachodzie Europy wygląda, a może bliżej nas tutaj Bułgaria, czy Czechy, Słowacja, na ile, jakie szanse mamy, żeby właśnie naszymi płacami ściągać specjalistów z tych okolic. Zresztą Bułgarzy swego czasu na wykształcenie informacyjne informatyczne też i językowe bardzo mocno postawili. Także byłoby kogo tutaj zatrudniać. Kwestia tylko tego typu, czy nasze tutaj te zarobki, które oferuje na przykład Trójmiasto, czy Wrocław, czy Kraków, byłyby atrakcyjne. No ale to jest jeszcze do sprawdzenia i pewnie do dyskusji wrócimy. No a druga sprawa, że są jeszcze wyzwania dla przedsiębiorców, też o czym wspomniał pan Piotr, wynikające z rosnących kosztów pracy. No ale też skoro tutaj lokują duże koncerny, swoje firmy, oddziały, centra usług wspólnych, więc na razie chyba się jeszcze opłaca.
Znaczy, konsekwencje były bardzo różne. Znaczy, ja to, o czym powiem, to oczywiście nie ma zastosowania w ogóle jeszcze u nas w kraju, ale państwo poczytacie, co się dzieje w tak zwanej Krzemowej Dolinie. I efekt tego, że tam jest zlokalizowanych bardzo dużo firm, które bardzo dużo płacą swoim pracownikom. Efekt jest taki, że miejscowa społeczność, która tam mieszkała wcześniej, ma bardzo poważne kłopoty, bo nie jest w stanie sobie ani kupić domu, ani wynająć mieszkania, bo ceny tak poszły w górę przez to, że właśnie pojawili się tam zaimportowani bardzo drodzy, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracownicy, że to miało bardzo negatywny efekt, jeżeli chodzi o lokalną społeczność. I oni tam do końca nie wiedzą, jak sobie z tym tematem poradzić, o ile się w ogóle tym przejmują. U nas jest daleko do tej sytuacji, ale warto patrzeć też i w przyszłość.
To prawda.
Z drugiej strony, jak spojrzymy na przykład na ceny nieruchomości w Polsce, w Gdańsku, ostatnio miałem porównanie z Hiszpanią, tak więc pomimo tego, że średnia krajowa w Hiszpanii jest zbliżona do tej z dużych miast w Polsce, ale mam wrażenie, że nasze ceny nieruchomości, deweloperzy sobie już ten dalszy wzrost naszych płac już spokojnie sobie wkalkulowali w ceny, bo są po prostu wyższe niż w Hiszpanii.
No ale to myślę, że to jest zasługa różnych programów mieszkaniowych, które napędzały ceny. Teraz przed nami kolejny program mieszkaniowy i tutaj trwa zacięta dyskusja, czy jednak dokładać pieniądze na to, żeby móc kupować teraz mieszkania. Tylko na rynku wtórnym byłyby te kredyty z dopłatami i eksperci, z którymi rozmawiają, nie mają wątpliwości, że to w dalszym ciągu sprawi, że ceny i tak wzrosną. Tyle, że na rynku wtórnym. A potem w konsekwencji zaczną rosnąć również na rynku pierwotnym, więc sami sobie to robimy. Mam nadzieję, że jeszcze będą dyskusje i może coś tam się w tym programie zmieni. Zobaczymy. My zmieniamy temat. Ministerstwo Cyfryzacji opracowało projekt polityki, której celem jest przyciąganie inwestorów, rozwój krajowych kompetencji oraz wzmocnienie suwerenności technologicznej. Polityka dla sektora półprzewodników w naszym kraju ma być oparta na 7 filarach wspierających rozwój gospodarki nowych technologii. Te filary to tutaj wymienię: infrastruktura, impuls państwa, współpraca międzynarodowa, inwestycje i finansowanie, kształcenie kadr i edukacja, dostępność wody i energii, dostępność chemikaliów i surowców. Czy Polska ma realne szanse, aby stać się istotnym graczem w europejskim ekosystemie półprzewodników? Czyli nie wiem, ściągać tutaj firmy, które będą produkowały te półprzewodniki, inwestować w firmy nasze krajowe. Jest jedna, która zajęła się właśnie produkcją półprzewodników. Jakie my tutaj mamy możliwości, szanse?
No ja myślę, że to jest świetny moment i bardzo, bardzo podobała mi się ta wiadomość i fakt taki, że rząd pracuje nad tym aktywnie, dlatego że jest dobry moment w tym momencie naszych czasów, bo ten świat, powiedzmy, bipolarny, tutaj Stany, zachodnia Europa versus Chiny, Indie, no jednak moim zdaniem tak geopolitycznie te największe koncerny, największe rządy będą dążyć do tego, żeby te rzeczy absolutnie strategiczne dla przyszłości naszych krajów, czyli właśnie rzeczy związane z cyfryzacją, z procesorami, z mocą obliczeniową, tak naprawdę, która staje się trochę taką drugą walutą, żeby strategicznie umiejscawiać te rzeczy w Europie. Tak więc bardzo, bardzo pozytywnie to odbieram. Z drugiej jednak strony jest dużo rzeczy, które są ważniejsze od innych. Tam jest 7 punktów. Z mojego punktu widzenia tak naprawdę to jeden jest najważniejszy: dostępność kadr.
Dlatego,
że to jest tak naprawdę wszystkim, nie? W tym momencie. I tak jak Fajną książkę rok czy dwa temu czytałem, Wojna o chipy, o właśnie historii Intela, różnych firm, jak sobie właśnie radzili. Generalnie wyszkolenie inżynierów, którzy by pracowali nad nowymi przewodnikami, trwa lata i jest taka, powiedzmy, słynny wywiad z Timem Cookiem, szefa Apple'a z jesieni ubiegłego roku, który mówi, nie produkujemy w Chinach dlatego, że jest tanio, tylko dlatego, że w jednym miejscu możemy skoncentrować tysiące osób, które ma określone umiejętności, które my potrzebujemy. I to jest tak naprawdę pieśń większości gigantów z Krzemowej Doliny, jeżeli chodzi o produkcję. Tak więc jeżeli dalej rząd będzie kontynuował w tym kierunku, żeby te kadry budować, co trwa lata, widziałem też pomysły, żeby to koncentrować gdzieś tam na południu Polski, żeby to we współpracy z Czechami, z Niemcami właśnie, żeby nie tylko na Polskę umiejscowić w Polsce, ale rozszerzyć się na całą Unię, żeby te umiejętności tutaj do nas sprowadzać, to moim zdaniem to ma ogromną szansę na sukces, bo geopolitycznie ten czas jest dobry na to.
Bo to się wpisuje też w założenia w tej chwili Unii Europejskiej, która widzi, co się dzieje na świecie i widzi, że musi się uniezależniać nie Dokładnie. Tylko od spraw związanych z militariami, ale generalnie w ogóle ze wszystkim. Piotr Urbańczyk.
W skali Europy jak najbardziej tak, bo mamy do czynienia z takim bardzo mocnym wyścigiem, jeżeli chodzi o rozwój zdolności produkcyjnej, jeżeli chodzi hasłowo mówiąc o półprzewodniki, bo to jest tylko hasło oczywiście. Tak jak wiemy, największym producentem jest Tajwan, Chiny, Amerykanie inwestują olbrzymie pieniądze. Żeby państwo dać w ogóle jakiś taki punkt odniesienia, co to znaczy, już pomijam te kwestie kadr, bo ma pan 100% racji, że trzeba mieć najpierw kadry, bo to jest bardzo skomplikowana produkcja. Największy producent na świecie, firma z Tajwanu, postanowiła otworzyć i chyba już kończy budowę swojej fabryki półprzewodników w Dreźnie, tu niedaleko za granicą. Rząd niemiecki wspiera tą inwestycję, mówię o fabryce, o budowie jednej fabryki, tak? Dużej, skomplikowanej, ale jednej. Wspiera kwotą 5 miliardów euro. To jest duża kwota, proszę państwa. Ja nie wiem, czy autorzy tego programu przewidywali taką skalę dofinansowania. Do jednej fabryki 5 miliardów euro i dlatego to, co pan wspomniał, w skali Europy, jeżeli skumulujemy nasze siły i budżety, tak powinniśmy to robić, bo do tej pory my w Europie dorobiliśmy się jednej fabryki półprzewodników. Jest taka wielka, nowoczesna fabryka w Holandii się znajduje. Nazywa się ASML. Nieważne, jak się nazywa.
No, jeden z potentatów światowych, jeżeli chodzi o litografię i budowanie najnowszej, najwyższych technologii procesorów, prawda?
Tak, ASML. Zgadza. A to jest świetna, ale jedna fabryka, także to jest taki obszar. No nie rzucajmy się z motyką na księżyc. To, że powinniśmy się zastanawiać, jak budować nowoczesną gospodarkę, no to ja się podpisuję jedną i drugą rękę, tylko róbmy to w sposób taki przemyślany. Półprzewodniki, trudny temat. Ja nawet nie, półprzewodniki, słynna firma Nvidia, o której państwo pewnie czytali, bo tam ceny rosną, spadają. Niby producent półprzewodników, jak państwo poczytacie, ale tak naprawdę to oni zatrudniają zespoły inżynierów, oni tylko projektują półprzewodniki. Oni nie produkują, zdaje się, półprzewodników. Zlecają komuś innemu. A ten ktoś, kto produkuje, to jeszcze zleca innej firmie montaż w ogóle w urządzeniach. Także to jest wieloetapowa produkcja. My mówimy produkcja półprzewodników, a tu mamy etap projektowania i to jest olbrzymia firma Nvidia, olbrzymi gigant w ogóle, ale on projektuje. Są firmy, które produkują, czyli na przykład ta holenderska lub z Tajwanu firmy, a ktoś jeszcze zajmuje się montażem. Duży, złożony projekt. Także no. Myśmy o przyszłości rozwoju nowoczesnej gospodarki, ale akurat tutaj to byśmy robić wspólnie z Europą.
Wspomniałam o polskiej firmie, akurat znalazłam kilka informacji na jej temat. To firma Vigo, która chce zbudować fabrykę chipów podczerwieni, które rewolucjonizują sposób zbierania danych przez urządzenia elektroniczne. Tutaj, jeśli chodzi o nakłady finansowe, przewidziano miliardy złotych. No a pan wspomniał o dofinansowaniu tylko Niemiec, więc jeśli Niemcy dofinansowują, to jeszcze Tajwan, który fabrykę buduje, też swoją część finansową dołoży, więc tam są znacznie, znacznie więcej, większe środki w tym zawarte, więc tutaj nasz miliard złotych kontra 5 miliardów euro plus jeszcze nie wiadomo ile więcej, no to jest rzeczywiście różnica.
Może ta firma znalazła jakąś niszę, to trudno mi powiedzieć, tak? Jakaś nisza niezagospodarowana, gdzie rzeczywiście te nakłady mogą być mniejsze i przy jakiejś stosunkowo niedużej skali osiągnie w ogóle produkcję na poziomie dochodowym, ale to może takie znajdowanie niszy, ale w skali makro to tak, i pan wspomniał, ja to popieram. My jako Unia Europejska jesteśmy w stanie zgromadzić środki typu tam dziesiątki miliardów euro w budowę i produkcję takich rzeczy jak układy scalone, półprzewodniki i tak dalej.
No i warto, myślę, żeby jak najbardziej, żeby Unia Europejska może tak bardziej całościowo, holistycznie podeszła do tego i żebyśmy nie mieli problemu z tym właśnie, z tą nieuczciwą konkurencją, że państwo nie może wspierać pewnych inwestycji, dlatego że to będzie nieuczciwe względem innych regionów i tak dalej, żeby bardziej na poziomie najwyższym Komisji Europejskiej, żeby te fundusze były, że tak naprawdę to nieważne, że to jest tylko w Polsce albo tylko w Czechach, żebyśmy mogli faktycznie dofinansować, bo z tego, co pan mówi, to są ogromne kwoty zbudowania takiej fabryki.
No właśnie, i od chipów przejdźmy do sztucznej inteligencji. Niedawny debiut chińskiego modelu DeepSeek oznacza przełom w łatwym dostępie do sztucznej inteligencji. Pod względem ekonomicznym chiński model to rewolucja, jest dostępny za darmo na licencji typu open source, wyjaśnia jeden z ekspertów. Sztuczna inteligencja zaczyna zmieniać świat, a w dużej mierze niezauważalnie robi to dla większości ludzi. No i chciałam panów podpytać, tak z tego, co wy obserwujecie, czyli pan Szczepan Sakowicz, który siedzi w temacie, i pan Piotr Urbańczyk, który obserwuje to jako użytkownik też. Czy rzeczywiście trwa rewolucja, której my nie zauważamy, i co się stanie, jeśli nie daj Boże jej nie zauważymy i nie docenimy?
Z mojego punktu widzenia to ta rewolucja trwa, ale ten taki, powiedzmy, ten, jak to mówią Anglicy, ten hype tak może troszkę opada, bo ChatGPT już mu bije trzeci rok. Teraz nagle Chińczycy stworzyli coś, co jest porównywalne do ChatGPT bez ogromnych miliardów pompowanych przez Microsoft, i on osiąga pewne bardzo, bardzo dobre rezultaty, ale z drugiej strony tak naprawdę na co dzień oczywiście używamy ChatGPT i innych rzeczy, świetnie pracę domową w ogóle dla dzieci z podstawówek odrabia. Jestem sam w szoku, jak odczytuje obrazki, jak potrafi dobrze odpowiedzieć na to, i jest mnóstwo rzeczy, w których nam to pomaga, ale kurczę, no ciągle nam nie robi zakupów, ciągle nam nie reperuje samochodów i jakoś mi też nigdy obiadu nie ugotował ten ChatGPT. Tak więc no, jest kwestia taka, że firmy stopniowo, gdzie mogą, używają. Głównie, tak z tego co widzę, to są bardziej indywidualni pracownicy, menadżerowie, którzy do swojej pracy wplatają AI, żeby być efektywniejszymi, ale tak naprawdę to ci wszyscy agenci AI, czyli takie bardzo specjalizowane użycia, jak na razie tej rewolucji ja nie widzę, żeby to była taka faktycznie rewolucja, że masowo ludzie są zwalniani. No niestety tego nie ma. Myślę, że to nie będzie rewolucja, tylko ewolucja, że po prostu z czasem wiele firm używa, patrzy, co działa, co nie działa, i ta efektywność będzie bardziej wzrastała liniowo niż jakoś eksponencjalnie, jeżeli chodzi o użycie AI, i myślę, że przez wiele lat tak naprawdę naszym zawodom to... niektóre zawody już odchodzą do lamusa, tłumacze i tak dalej, ale w większości takich zawodów zakorzenionych w realnym świecie ta sztuczna inteligencja nie zagrozi. Mm-hmm.
Piotr Urbańczyk?
Ja to dzisiaj wspomniałem, że mówimy hasłowo sztuczna inteligencja, a definicji jest sporo. To, co mamy na myśli, to o czym pan wspomniał, chat. GPT to jest taki duży model językowy, trochę oparty na zasadach statystycznych, czyli krótko mówiąc, to jest to coś, co potrafi generować w sposób bardzo przemyślny tekst, tak? Czyli albo nawet prowadzić z nami rozmowę w taki sposób, że nie, bo już testowałem to naprawdę, bo nie zorientujemy się, że rozmawiamy z chatbotem, bo odpowiedzi są w czasie rzeczywistym, głosem nie sztucznym, tylko ludzkim, takim naśladującym bardzo dobrze ludzki, więc jeżeli chodzi o rozmowę, pisanie tekstów i tak dalej, to są te wielkie modele językowe, tak to się nazywa. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pojawiają się takie modele, chociażby też firmy OpenAI, które się nazywają GPT-01, gdzie mamy już takie zaawansowane możliwości rozumowania i one się świetnie sprawdzają w ogóle w takich trudnych tematach, nie jak pisanie tych artykułów czy też zadań domowych, ale w naukach ścisłych. I tu wyniki, jakie one osiągają, no bo się je testuje na zadaniach. Tak swoją drogą, proszę Państwa, trzeba wymyślać specjalne zadania dla tych systemów, bo te systemy przeglądają tak zwany cały internet. I jeżeli byśmy im zadali banalne zadanie, to rozwiążą je w ułamku sekundy. Trzeba wymyślać specjalne zadania i się w ten sposób testuje. I te nowe modele, to już nie są modele językowe, one mają zaawansowane systemy takiego, nazwijmy to hasłowo, myślenia łańcuchowego, czyli krótko mówiąc, już potrafią coś na kształt naszego umysłu prowadzić pewne rozumowanie, zanim udzielą odpowiedzi. Także to, jakie to przyniesie rozwiązanie? No przede wszystkim wydaje mi się, że bardzo szybko te systemy nauczą się, oczywiście nie gotować nam obiady, bo tam, gdzie jest praca fizyczna potrzebna, to nie, ale będą pełniły rolę naszych asystentów, doradców, nie wiem, asystentek, sekretarek, ludzi prowadzących, Boże, urządzeń prowadzących nam jakieś tam kalendarze i przypomnienia. Także coś się będzie zmieniało w najbliższym czasie.
I tu musimy kończyć, ponieważ czas nam się skończył. Tylko dodam, że wczoraj w Polsce zadebiutował nasz drugi model językowy. Nazywa się, przepraszam, Plum. Proszę sprawdzić. Jest dosyć prosty, no ale dobrze, że nasze to jest drugi model językowy po Bieliku. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.